tych katechezach przeciwmałżeńskich ten kanał SMS-owy jest non-stop aktywny i wczoraj takiego SMS-a dostałem. Jak ojciec został księdzem? Skąd ojciec wiedział, że to jest na pewno to? Sobie myślałem, no ja nie wiem, jak wiedziałem. Chciałem spróbować, zaryzykowałem i zrobiłem to. Jak poznałaś chłopaka? Jak poznałeś dziewczynę? Poznałeś, coś cię pociągnęło, wszedłeś, weszłaś w to i idąc za tym, zdecydowaliście, że decydujecie się na wspólne życie. My czasami dorabiamy niesamowitą teologię albo taką magiczną moc rzeczywistości, która ona w ogóle nie ma, a nie widzimy pięknych rzeczy, które się w naszym życiu dzieją. Dzisiaj będziemy mieli opowieść o Mojżeszu, który pozwolił sobie podejść do krzaku, który zobaczył, który go zaciekawił. Może się okazać, że w twoim życiu to, co najbardziej jest ciekawe, co cię pociąga, jest przez odpowiedzią na to, jakie jest twoje powołanie i co ty możesz zrobić ze swoim życiem. Co cię w życiu ciekawi? Może warto w tą stronę dzisiaj popatrzeć na czytania, z którymi dzisiaj Kościół nas obdarowuje. Kościół nam w trzecią niedzielę Wielkiego Postu daje bardzo piękne czytania, bo zobaczmy, że te czytania, one się pojawiają prawie w połowie, za tydzień będzie połowa postu, no bo zaczynamy doświadczać, tak jak podczas zapisywania się na różne ćwiczenia, zajęcia, które chodzicie, kryzys. Pojawia się kryzys i mamy doświadczenie zwątpienia, po co, na co to wszystko, po co ten post, a i tak mi nie wychodzi, już tyle przeleciało i nic mi nie wychodzi, w ogóle za nic się jeszcze nie zabrałem. Ale tak naprawdę nie chodzi tylko o post, bo może też chodzi o twoje i o moje życie. No wszyscy wizualnie mamy plus, minus 30 lat. Przepięknie, no, więc przecież tak mamy wizualnie. Nie? Więc no, jestem w połowie swojego życia, przepiękny okres, co ja w życiu osiągnąłem, zasadniczo nic, żyję z tą samą osobą, już jest nudno, doświadczamy takiego już lekkiego wypalenia. Co jeszcze takiego ciekawego może mnie spotkać, jak oprócz to, że już wiem, co jutro będę musiał zrobić, pojutrze i za chwilę znowu będzie niedziela. Nie wiem jak wy, ale ja znowu mam wrażenie, że za chwilę znowu jest zmiana czasu. Kiedyś miałem takie święta, no to teraz znowu już jest zmiana czasu. Przecież przed chwilą zmienialiśmy w jedną stronę, teraz w drugą stronę, może ostatni raz. Zobaczymy, jeśli tak głosowaliście, no to w takim razie tak będzie, że może ostatni raz, ale nie o tym. I mamy dane dzisiejsze czytania, które w takim doświadczeniu przeżywania kontinuum czasowego mają nam znowu otworzyć refleksję nad tym, czym dla ciebie i dla mnie moja jest więź moja z Chrystusem, czyli twoja, moja. I co ta więź z Chrystusem w twoim i w moim życiu może zrobić, jeśli nagle się jej przyjrzę w swoim własnym kontinuum czasowym. Pierwsze czytanie z Księgi Wyjścia, zobaczmy, to jest moment, który opisuje moment, kiedy Izraelici wychodzą z Egiptu, z ziemi niewoli. Całym tematem Księgi są narodziny Izraela jako narodu oraz Boże panowanie nad nim. Taka jest treść tej Księgi i do tego to prowadzi. Tak naprawdę jest to głęboka taka rozkmina autorów Księgi Wyjścia. Kto jest Panem Izraela? Czy Faraon i bogowie Egiptu, czy Bóg Jahwe? I słyszymy o zmaganiach się Izraela, który ciągle nad tym się zastanawia. Czy ten Pan Bóg jest mi do czegoś potrzebny, czy w ogóle nie? No i dzisiaj słyszymy takie sfokusowanie na Mojżeszu. Tak naprawdę to jest moment powołania Mojżesza. Jak ono wygląda? Mojżesz, jesteśmy w momencie, w którym Mojżesz wypasa owieczki. I słyszymy o tym, że wychodzi na pustynię, hen w głąb pustyni. Taką słyszymy opowieść. Musimy się przyjrzeć temu Mojżeszowi, żeby zrozumieć, co się dzieje i dlaczego on wychodzi w głąb pustyni, aż do świętej góry Choreb i co ta góra Choreb znaczy dla niego i dla nas. Mojżesz w momencie, w którym jak się rodzi, zobaczmy, ma nie po drodze. Powołanie Mojżesza zaczyna się od samego początku. Kiedy się rodzi, czyhają na jego życie. Faraon chce go zabić. Udaje się jego matce uratować dziecko w ten sposób, że wkłada do koszyka, znajduje go. Faraon, wyławiają go z morza, z rzeki i zaczynają się nim opiekować. Mojżesz dostaje bardzo dobre wykształcenie. Myślę, że nie ma na co narzekać. Wicht i opierunek, najlepsze wykształcenie. Faraon go prawie usynawia. W którymś momencie to też nie wystarczy. Mojżeszowi. Widzi nagle niesprawiedliwość, więc zabija Egipcjanina. Potem nagle widzi kolejną niesprawiedliwość i próbuje pojednać swoich braci. I kiedy widzi, że nikt nie rozumie tego, co on widzi, ucieka na pustynię. Wchodzi w ród Madianitów i tam pobiera się z córką tego rodu, właściciela, z Seforą. I sobie żyją na pustyni. Czy tak sobie wyobrażacie powołanie człowieka, który ma wyprowadzić lud Izraela z niewoli? Ciągle ma pod górę, ciągle musi uciekać, ciągle jest nie po drodze. A może tak naprawdę jest po drodze, bo żyje tak naprawdę swoim własnym życiem i umie czytać rzeczywistość. Nie gubi gdzieś w tym wszystkim siebie i nie goni za czymś innym. Jest to życiorys człowieka, który można byłoby powiedzieć po ludzku się zdegradował, no bo z pałacu stał się wieśniakiem wypasającym owce. I dzisiaj słyszymy, że wychodzi na pustynię. Jak wychodzi na pustynię, to widzi krzak, który się pali, ale nie płonie. Zaciekawia go to, można powiedzieć, kręci go to. To jest intrygujące. Chce to podejść, zobaczyć, bo czegoś takiego nie widział. Wiele razy w swoim życiu mamy wydarzenia, które nas intrygują, ciekawią. Co robimy? Siedzimy, czekamy, nie, lepiej nie podchodzić, co inni powiedzą, a po co jeszcze, nie daj Boże, Kościół się obrazi, albo kto, prędzej czy później może pójdę do piekła i wycofujemy się z doświadczenia życia. Mojżesz podszedł, żeby zobaczyć i wówczas słyszy głos: Mojżeszu, Mojżeszu. To jest moment, w którym Mojżesz zdaje sobie sprawę, że jest cudzoziemcem w obcej ziemi. Wychodzi na pustynię, czyli na doświadczenie, gdzie nie ma życia, tylko i wyłącznie po to, żeby zadać sobie jeszcze bardziej pytanie, kim ja jestem? Kim ja jestem? Chodzę do kościoła, ale czy cokolwiek coś zmienia w moim życiu? Mam żonę, męża, ale czy tak naprawdę aby na pewno kocham? Nawet jestem matką, ojcem, ale czy tak naprawdę to doświadczenie sprawia, że gdzieś w tym rodzicielstwie się odnajduje? Zobaczcie, to są nasze pytania. To samo pytanie miał Mojżesz. No, kim on jest sam? I wtedy odzywa się głos, który przypomina Mojżeszowi: Mojżeszu, Mojżeszu, ty jesteś tym samym, którego od samego początku cię chciałem. Ja ci to przypominam. I teraz zdejmij sandały, bo miejsce, w którym jesteś, jest święte. Zobaczcie, ile razy myślicie, że święte miejsce jest tutaj. O, tu jest najświętsze świętych. A jak postawimy w tym tygodniu tabernakulum, to w ogóle tam będzie najbardziej magiczne miejsce w tym świątyni. A wasze, nasze życie, nie, to już jest... Im dalej od tego budynku, taki okrąg można narysować, tym mniej promieniowania. Jak w rentgenie. Trzeba się schować za taką ścianką i tam nie chyta. Im bliżej, to bardziej chyta. Jak byliśmy dziećmi, tak chodziliśmy do komunii, no to wtedy Bozia była tak blisko, a ponieważ się w latach posunęliśmy i mamy to wizualnie plus minus 30, no to już teraz tak Pan Bóg znika nam, bo się oddaliliśmy od Niego o te 20 parę lat. Zobaczcie, nic bardziej mylnego. Pan Bóg pokazał: Mojżeszu, miejsce, w którym jesteś, jest święte. Nie to, które sobie wyobrażasz, że jest święte, tylko to, w którym teraz jesteś, które przyszedłeś, które cię zaprowadziła twoja własna ciekawość. Nie jeszcze ja. Ja się objawiłem w tym miejscu. Dlaczego? Bo wiedziałem, że w żaden inny sposób do mnie nie podejdziesz. Bóg się objawił gdzie? Na pustyni, tam, gdzie było beznadziejnie. Pustynia to jest miejsce zagrożenia, nie miejsce święte, najlepsze, najcudowniejsze. To jest miejsce, gdzie można zginąć. Góra Choreb znaczy po hebrajsku miejsce wyniszczenia. Tam, gdzie już naprawdę nic nie ma. To by nie był taki ostaniec. Na tej górze wszedł, zobaczył, no nie, kamienie, grumoz, no nic tam nie ma. Po co tam włazić? Tam mu się Bóg objawił, bo Bóg się objawia w tym miejscu, w twojego i mojego życia, które mamy wrażenie, że jest do niczego, jest beznadziejne. Tam, gdzie ty i ja jesteśmy najbardziej beznadziejni w swojej beznadziejności, tam przychodzi Pan Bóg, żeby tobie powiedzieć i mi po imieniu: Arturze, Arturze, ja wiem, kogo postawiłem w tym miejscu, ja chcę, żebyś robił to, co robisz, żebyś robiła, żebyś robił to, co robisz, najlepiej jak potrafisz, żebyś w to się zaangażował, żebyś nie szukał tego poza sobą. Jan 23, papież, mówił zawsze to w ten sposób: nie trzeba robić rzeczy nadzwyczajnych lub rzeczy zwyczajne w nadzwyczajny sposób, żeby doświadczyć tego, za czym tęsknisz. Takich Bóg nas potrzebuje, prawdziwych. Często czas kryzysu jest takim czasem, który najlepiej daje nam dotknąć samych siebie, jest czasem paradoksalnie dla nas wielkiego wzrostu. Ja przypomnę, chiński znak kryzys to są takie dwa znaczki, najpierw się pisze szansa, a potem zagrożenie. I jak się narysuje je na sobie, no to szansa i zagrożenie czyta się jako kryzys. Kryzys w twoim i w moim życiu może być naprawdę najbardziej owocujący. Pytanie, czy my na to potrafimy tak popatrzeć i czy my chcemy to w ten sposób zobaczyć. Trochę tak jak Mojżesz, usłyszeć to, że w tym miejscu, w którym są, Bóg go dalej prowadzi. A my często mamy taki kult likwidowania nieprzyjemnych uczuć. Takie danio. Nie, takie reklamy lecą tam na pierwszy głód, łubudu, danio. I on cię zaspokoi we w każdych swoich wymiarach. Zobaczcie, za każdym razem mierzymy się z jakimś głodem. Głodem relacji, głodem emocji, finansowym głodem, życiowym głodem, wiekowym głodem. Chcielibyśmy być młodsi, te mniej niż 30 mieć. Nie? Ciągle za czymś tęsknimy. Więc jemy jakieś danio, które w takiej czy w innej formie nam podniesie samopoczucie, żeby tego głodu nie mieć. A może czasami przeżycie głodu jest bardzo ważne dla ciebie i dla mnie, w takiej drodze rozwoju, w którą Pan Bóg ciebie i mnie chce zaprowadzić, żebyśmy spotkali samych siebie. Jaki był Mojżesz? Mojżesz był człowiekiem porywczym i odpowiedzialnym, angażującym się w doświadczenie. On się nie zastanawiał, czy jak zabije Egipcjanina, jaka go kara spotka. Widział, że ktoś robi krzywdę, zareagował. Zrobił to, co należało zrobić. Tak, musiał uciec później. Potem chciał zwrócić komuś uwagę, ktoś mu wypomniał. No ale dlaczego ty to robisz? Przecież ty kogoś zamordowałeś. Zabiegał o rzeczy ważne. Czy ty i ja w swoim życiu zabiegamy o wartości? Bo to jest pytanie, które stawia tobie i mi Mojżesz. Jeśli zabiegasz o wartości, to idź za nimi, bo one będą stanowiły ciebie. Tam odnajdziesz to, co dla ciebie i dla mnie przygotował Pan Bóg, a nie na tym, co by było lepsze. Czy lepiej byłoby, jakbym był teraz księdzem, siostrą zakonną, nie wiem, pobrał się, może latał, może szył kogoś, a może operował, a może po prostu siedział na kanapie i nic nie robił. Nie zastanawiaj się nad tym, co by było, gdyby. Tylko zobacz, czy rzeczywistość czytasz jak najbardziej w miejscu, w którym jesteś, tak żeby ją usłyszeć. Bóg lubi ludzi, którzy potrafią się z Nim spierać i kłócić. A ucieka od ludzi, którzy próbują go ciągle czymś kupować. Tak się objawia dzisiaj nam w pierwszym czytaniu. Drugie czytanie to list do Koryntian. No, jesteśmy w Koryncie, problemy we wspólnocie gigantyczne, a akurat fragment, który dzisiaj jest przywołany, to jest kwestia ofiar składanych pogańskim bogom. I Paweł pisze do chrześcijan w Koryncie, żeby zachęca mocnych, żeby zrezygnowali z tych pogańskich uczt. No bo mówi, zrezygnujcie z tego. Z prostej racji, bo pośród was we wspólnocie wierzących są ludzie, którzy tego nie zrozumieją. Czy można jeść w piątek mięso? Oczywiście, że nie wolno, bo pójdziemy do piekła. I większość z was się pewnie spowiada z tego, że kiełbasę w piątek zjadło. Zobaczcie, a dlaczego my zjedliśmy w piątek kiełbasę? Dlaczego nie jedliśmy w piątek kiełbasy? Bo powiemy, dlatego, że Pan Jezus na krzyżu umarł. Co ma kiełbasa do Pan Jezus? Przecież to w ogóle nie idzie o tą kiełbasę i o Pana Jezusa. Kiedy Polanie przyjmowali chrzest, chrześcijaństwo przewędrowało do nas z Włoch. Ja to przypomnę, bo już kiedyś o tym mówiłem, a to jest taka ważna rzecz, żebyśmy sobie odnowili to w trakcie Wielkiego Postu. Chrześcijanie we Włoszech jedli roślinki, rybki, od czasu do czasu mięso. Mięso było rarytasem. Kiedy Polanie przyjmowali chrzest, raczej w większości mieszkali w lasach, żarli mięso, nawet nie jedli, żarli. Więc zasadniczo my żyliśmy jedząc mięso i owoce leśne. Na owocach długo się nie pociągnęło, więc trzeba było tym mięsem się dokarmiać. I kiedy przyszło chrześcijaństwo, powiedziano nam, że w piątek nie wolno jeść mięsa. I zobaczcie, czym nasiąkła cała nasza kultura, że chrześcijaństwo to jest takie umartwianie się. Trzeba ciągle się biczować, z czegoś ciągle rezygnować. Twoje i moje chrześcijaństwo to jest wtedy, kiedy cierpisz. Jak nie cierpisz, to jest coś źle. Musisz tak pocierpieć. Najlepiej, żebyś sobie sam zapodał to cierpienie, to już wtedy tak naprawdę Pan cię umiłuje. Pan Jezus uciekał od cierpienia. Chrystus nie chciał cierpieć, bo był zdrowy psychicznie. A my już jesteśmy tak nasiąknięci taką niezdrową psychiczną religijnością, że my sobie sami wmawiamy, że my musimy cierpieć i że taka jest religijność. O czym była opowieść włoskich chrześcijan, którzy opowiadali nam o chrześcijaństwie? Twoje i moje chrześcijaństwo jest wtedy, kiedy ty i ja praktykujemy post, modlitwę i jałmużnę. Kiedy tego nie ma w twoim i w moim życiu, nie nazywasz się chrześcijaninem. Może chodzisz do kościoła, jesz opłatek, spowiadasz się na święta, myjesz okna dla Pana Jezusa i robisz cudowną święconkę. No i co z tego? Przecież to cię nie zbawia. Ja Ciebie zbawiam, a zbawiam Cię wtedy, kiedy odnajdujesz we mnie siłę do tego, żeby podjąć post i zrezygnować w piątek z pokarmu mięsnego, za zaoszczędzone pieniądze dać jałmużnę, a kiedy dajesz jałmużnę, pomodlić się. Robicie to w piątek? Jeśli tego nie robicie, to z tego się spowiadajcie, a nie z tego, że zjedliście kanapkę z mięsem, bo by się zmarnowała. To dzięki Bogu, że ją zjedliście, bo by się zmarnowała. I teraz nie zachęcam nikogo z was do tego, żeby jeść mięso w piątek, bo to by było wielkie nadużycie i nieporozumienie. Tylko chcę pokazać głębokość myślenia, do jakiej zapraszają nas chrześcijanie, którzy żyli przed nami. Zadaj sobie trud, o co w tym wszystkim chodzi, żeby twoje chrześcijaństwo ciebie przez życie poniosło. I teraz zobaczcie, dzisiaj słyszymy o szemraniu w drugim czytaniu. Szemranie, co to znaczy szemrzeć? To jest taki zwrot, który jest użyty, to był pierwszy zwrot, który był użyty do węża. Wąż szemrze. Potem my już wiemy, że wąż syczy, ale na początku wąż szemrał. To jest związane z wężowatością. Ludzie szemrzący są zawsze ludźmi, którzy dewastują i niszczą życie. W pracy szemrzący, bo takich się ucieka, jak zaczną szemrzeć, wszystko wywalą, wszystko nie zadziała system. Uciekamy od szemrzących. I Pan mu dzisiaj mówi tak, przestań szemrzać w swoim życiu. Mów mi otwarcie, co Ci się podoba, a co Ci się nie podoba, bo ja Ciebie takiego pragnę. A kiedy zaczniesz szemrzeć, obumrzesz. Obumrzesz, bo nie dostrzeżesz życia, które Tobie jest dane. Czy Mojżesz mógł narzekać na to, że kurczę, mieszkał w pałacu, a stał się pastuchem? Tylko i pewnie większość z nas ciągle narzeka. Dlaczego ja ciągle mówię, że jestem... się śmiejemy w klasztorze, że jesteśmy transfinansowi, że urodziliśmy się bogaczami w ciele biednych. I my dokładnie często tak tego przeżywamy. Gdybym był innym człowiekiem, gdyby mi się to w życiu nie przytrafiło, to bym, Panie Boże, zrobił to i tamno. A Pan Bóg Cię postawił w tym miejscu. Mówisz, ja wiem, dlaczego Cię takiego postawiłem i ja wiem, jaką masz historię. Ty jesteś w stanie pójść za tym, co widzisz. Idź, żeby to zmienić. Idź, żeby temu nadać Twój kształt, bo ja Ciebie potrzebuję. Ale zobaczcie, do tego jest potrzebna Twoja i moja więź z Bogiem, czyli wiara. Wiara, która zmienia moje i Twoje myślenie. To jest drugie czytanie, czyli list do Koryntian i Ewangelia. Ewangelia zaczyna się w ten sposób. W tym czasie, co to był za czas? W tym czasie przyszli jacyś ludzie i donieśli Jezusowi o Galilejczykach. Co to był za czas? To był czas, kontekst tego jest taki, w którym Jezus mówi... Tak jak czytacie znaki na niebie, tak to i umiecie powiedzieć, że przyjdzie deszcz, tak czytajcie rzeczywistość. Chrystus opowiada im o umiejętności czytania rzeczywistości, którą ludzie mają. Ich prosi do czegoś takiego, zachęca ich, tak patrz na życie, czytaj je, a nie rysuj to, co powinno być. Bo kiedy zaczniesz rysować, nie spotkasz Boga. Jaki obraz Boga się rysuje w dzisiejszej Ewangelii? W dzisiejszej Ewangelii słyszymy o winnicy, o właścicielu winnicy, który jest dziwnym właścicielem, żeby nie powiedzieć bardziej dosadnie. Bo w swojej winnicy wsadza drzewo figowe. Drzewo figowe ma takie gigantyczne liście, chłonie wodę z dołu, z góry ze wszystkim, żeby owocować. Kto przy zdrowych zmysłach w środku winnicy posadzi drzewo figowe? Ktoś to nie rozumie, na czym polega winnica. Bo ani winnica mu nie zaowocuje, ani drzewo figowe nie będzie owocowało, bo będzie miało za dużo wody. No przecież to jest oczywiste. I jeszcze oczekuje od tego, żeby ta figa przynosiła mu owoce. Dzisiaj taki obraz słyszymy. Kogoś, kto... Tak, powinno nas to zaintrygować, bo po co ktoś to zrobił? To jest opowieść nie o drzewie figowym, nie o tym, jaki jest Kościół, tylko jest opowieść o tym, jaki jest Pan Bóg. Pan Bóg pochyla się nad każdym drzewem figowym w życiu naszym, czyli nad Tobą i nade mną, wtedy, kiedy Tobie i mi wydaje się, że rośniemy bez sensu, wtedy, kiedy masz wrażenie, że nie przynosisz owocu. Figowiec, ze słowa figowiec wyprowadzone jest słowo, które określa człowieka kłamliwego, który jest nieuczciwy, który prędzej czy później sprawia, że doświadczenie życia staje się niepełne. To jest taki zwrot określający takiego, że jeśli jesteś jak drzewo figowe, to figa z makiem z tego będzie, mamy w języku polskim. Nie? Takie nic. Nic nie przyniesiesz, nic się nie wydarzy. Po co to? I dzisiaj słyszymy o Bogu, który będzie się opiekował nawet takim nic, nieznaczącym drzewem figowym, żeby ono zaowocowało. Bo dzisiaj jesteśmy zaproszeni do nawrócenia. Nawrócenie nie jest lepsze, przydatne. Fajne by było, żebyście się nawrócili, żebyśmy się nawrócili. Tylko dzisiaj słyszymy w Ewangelii, że nawrócenie jest konieczne do Twojego i mojego życia. Co jest istotą nawrócenia? Istotą nawrócenia jest obecność Pana Boga w Twoim i w moim życiu. Nie to, żebyśmy coś zrobili, tylko żeby to, jak ono biegnie, żebym umiał zobaczyć rety. W moim życiu jest Pan Bóg. Pomimo moich słabości, moich grzechów, mojego nieudanych wyborów, tego, że myślałem, że będę niezłym człowiekiem robiącym to i tamto, a jestem w tym miejscu, w którym jestem. Że ja odnajduję obecność Boga, Boże prowadzenie. Zobaczcie, w jaki sposób my często podchodzimy do myślenia o Panu Bogu. My często myślimy i podchodzimy do myślenia o Panu Bogu, że Pan Bóg to jest ktoś taki, do którego trzeba dojść. Trzeba coś zrobić. My musimy coś zrobić, żeby być blisko. Nie wolno nam iść za swoimi pragnieniami. Nie daj Boże je komuś wypowiedzieć. Przecież jeśli ktokolwiek z was kiedykolwiek chodził na terapię, no to na terapii opowiada się o sobie, żeby dotrzeć do takiego siebie, jakim się jest, żeby siebie móc przeformułować. Najpierw musi być pozytywna dezintegracja, żeby potem się zintegrować pozytywnie. To jest przepiękne doświadczenie integracji osobowości. Życzę wam tego, jeśli ktokolwiek z was kiedyś jakąś terapię sobie zapoda, no to doświadczycie może bardziej tu i teraz życia z Panem Bogiem. Bo może to będzie coś wspierającego ciebie w odnalezieniu tej wiary, którą w sobie nosisz. Bo Bóg tobie i mi próbuje pisać. W jaki sposób do tego podchodzimy? Mamy dwa spojrzenia. Zadaniowe i procesowe. Zadaniowe to jest to, że ja muszę coś wykonać, zrobić, nawrócić się. Bóg jest na zewnątrz. A procesowe to jest to, że Panie Boże, ja rozumiem, że tak wygląda moje życie. Chcę Ciebie odnaleźć. Proszę Ci, podpowiedz mi, jak za Tobą iść. Im bardziej odnajdujesz w chrześcijaństwie drogę, tym bardziej widzisz, że Pan Bóg prowadzi Ciebie dalej. I wiele razy na Twoim i moim życiu, w Twoim i moim życiu stawia ogrodników, którzy Ciebie i mnie podlewają. Obkładają łajnem, wydobywają to, co piękne. Czy ktoś dzisiaj wam nie powiedział, nie wiem, że ładnie wyglądacie? Boże, jak bosko wyglądasz, jak lubię na Ciebie patrzeć, kocham Cię. Może to są wasi ogrodnicy pierwsi, którzy wam przypominają o tym, że wy jesteście piękni i ładni, pomimo tego, że macie wrażenie, że nie owocujecie. Kiedy słyszeliście ostatnio, wiesz, taką fajną książkę przeczytałem, może ją przeczytasz? Nie, nie, ja nie mam czasu. A może byś ze mną poszedł na kawę? Nie, a po co? Wiesz, nie mam czasu. Może to są ogrodnicy, którzy biją się o ciebie i o mnie. W bardzo prosty sposób, żeby tobie i mi pokazać, na czym polega życie. Żeby je przeżyć w odnalezieniu Boga, który jest obecny w Twoim i w moim życiu, niezależnie od tego, jakie ono jest i ile owoców przyniesiemy. Ta figa po 3 latach nadal nie przyniosła owocu, dlatego nadal ją obkładali.